Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rębas. Za 3 dni, 17 września, otwarta zostanie nowa droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyskuje niezależne od Rosji przejście z Zalewu na Bałtyk. Kanał żeglugowy gwarantuje Polsce bezpieczeństwo i suwerenność. Dzień później, 18 września, kanał będzie ogólnodostępny dla jednostek pływających, mówi dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kapitan Wiesław Piotrzkowski.
18 września żeglarze pytają, przepłyniemy czy nie? Bo przepisy portowe są już chyba gotowe.
Przepłyniemy 18 września i następne kilkadziesiąt lat będziemy korzystali z tej drogi wodnej. Pierwsze przejście, z tego co pamiętam, nie chciałbym wprowadzić w błąd, ale o godzinie 8:30 chyba tak jest planowane otwarcie śluzy. Pan kapitan portu Nowy Świat będzie czuwał i na pewno tyle, ilu będzie chętnych, to postaramy się, żeby mogli skorzystać z tego przejścia. Mamy dość sporo chętnych, to są dziesiątki jednostek. Wszyscy chcieliby być pierwsi w śluzie, ale będziemy oczywiście wszystkich traktowali w ten sam sposób i dla wszystkich będziemy oczekiwali i otwarci, jeśli chodzi o możliwości przejścia. Ponieważ przepisy, jak pani redaktor powiedziała, są gotowe i my w tej chwili opublikowaliśmy te przepisy w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Pomorskiego. One zostały wysłane 12 września, oficjalnie się ukażą i na naszej stronie też można zajrzeć. I tam jest cały harmonogram otwarcia śluzy zarówno od Zatoki Gdańskiej, jak i Zalewu Wiślanego.
Jednostka Radia Gdańsk również ustawi się w tej kolejce. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie bez zarzutu. Bardzo dziękuję panie kapitanie za rozmowę.
Dziękuję bardzo pani redaktor i radiosłuchaczom.
Uruchomieniem przekopu Polska zrywa z dominacją Rosji w tym regionie. Statki zyskują swobodny dostęp do wszystkich portów Zalewu Wiślanego, a co najważniejsze do portu morskiego w Elblągu. Dla Elbląga, Warmii i całej Polski Wschodniej otwierają się nowe możliwości rozwojowe. Liczą na to także żeglarze z portu w Tolkmicku i pracownicy tamtejszej mariny.
To były czasami miesiące, żeby dostać pozwolenie, żeby tamtędy przepłynąć. Ja pamiętam czasy, powiedzmy 30, nawet 40 lat temu, kiedy tutaj mogłem pływać, podpływało się pod boje od strony wschodniej, ale to jest historia. Natomiast jeżeli byśmy rozmawiali, bo pani powiedziała, od strony żeglarzy, wydać olbrzymi majątek społeczeństwa tylko dla żeglarzy, to się nie mieści w moich kategoriach. Ja prowadziłem działalność gospodarczą, prywatną i wiem, ile to kosztuje.
A też dla żeglarzy?
A przy okazji dla żeglarzy, to ja to rozumiem. To się wszystko zgadza, ale najpierw gospodarka. Jeżeli to by się opłacało całemu naszemu narodowi, czyli to byłoby przeliczone, że to się nam opłaci, to jestem za. Tym bardziej, że tak jak w zeszłym roku płynąłem, tego jeszcze nie było, w tym roku płynąłem rzeką Elbląg od nawrotnicy do wyjścia. To jest cały ten plac, olbrzymi plac budowy. I jeżeli ja bym zrozumiał, że tam będzie port Elblągu po jednej i po drugiej stronie rzeki Elbląg, czyli od nawrotnicy do ujścia, to ja jestem za tym przekopem. To się może nam opłacić, ale tylko dla żeglarzy to są wyrzucone pieniądze.
A jaka jest szansa na to, żeby ten port tam się rozbudował i żeby tam był?
Niech to będzie port Elbląg, ale port niech będzie od wejścia, nawet od przejścia, od przekopu do samego Elbląga. To się może nam opłacić.
A jeszcze wracając do tych trudności z wypłynięciem na otwarte morze, mieliście naprawdę jako żeglarze problemy z przepływaniem, ze zgodami, z uzyskaniem tych zgód? Bo tutaj panowie mi powiedzieli, właściwie tak pływali w tamtym roku, to 3 dni wcześniej mail i zawsze dostawali zgodę, żeby wypłynąć.
Jestem kapitanem jachtowym i motorowodnym, pływałem tutaj od wielu lat. Później był taki okres, że przestałem, ale nie chciałbym tamtą ciśnieniem przepływać, po co. Nie wiem, czy pani wie, co to jest Czarna Brygada?
Nie wiem.
No właśnie. Czarne Brygady były w kilku państwach, w Polsce też. Ja miałem kilka razy Czarną Brygadę. Jest to bardzo nieprzyjemna kontrola całego sprzętu, wszystkich dokumentów, wszystkich całego jachtu. Bardzo nieprzyjemne.
Ale kto kontrolował z czyjej strony?
W Polsce nawet Polacy Polaków, a z tamtej strony bardzo często Rosjanie.
A Polacy dlatego, że wpływało się stamtąd, czy...?
Różnie, nie chcę do tego wracać.
Powiem szczerze, że się nie spotkałam, no, dlatego tak podpytuję.
Dlatego mówię, no były czarne brygady.
Jeden z żeglarzy mówił mi tylko, że zawsze jak płynęli, to ktoś za nimi płynął. To znaczy płynęła jakieś takie tak zwane pieski.
Tak, jednostka ewentualnie dozorująca, która miała sprawdzić, dokąd dana jednostka wpłynie, jak przekroczy granicę, to w tym momencie jeszcze lornetki były w ruchu, potem wracali na swoją wschodnią stronę.
Tak, przede wszystkim chodzi o to, że turystyka u nas się zwiększy. Miejmy nadzieję, że również nasi włodarze podejmą jakieś inwestycje w tej kwestii.
Bo teraz na przykład w porcie w Tolkmicku są jakieś prysznice, można się zatrzymać?
Każdy może przyjechać, wykąpać się, wyprać ubrania.
Zacumować na noc.
Zacumować na noc, zostać. Tak. Nawet na kilka dni są tutaj żaglówki, jachty, które zostają kilka dni w okresie letnim, gdzie jest ciepło. W dalszym ciągu ta promocja przekopu Mierzei jest zbyt mała i nie jest zbyt dokładna. Jest mówione jest to wszystko tak cząstkowo, a słuchając przede wszystkim medii, to co media mówią, to nie do końca są
pozytywnie nastawione
w tej kwestii.
Widzi pani więcej takich negatywnych opinii? Tak. O to chodzi pani, tak?
Tak, widzę więcej negatywnych, bo po prostu, że przede wszystkim...
Kontestują media, tak?
Tak, kontestują to wszystko i przede wszystkim patrzą tylko i wyłącznie na fundusze, tak? Ile pieniędzy zostało na to wydane, ile to jest zmarnowanych. Ale ja myślę, że jeżeli w tym momencie my wydamy te pieniądze nasze z naszych kieszeni, to za parę lat nam się naprawdę to zwróci. Ja myślę, że zwróci się.
Ale ja mam jedno pytanie, jak już. Może pani coś na ten temat wie? 17 ma być otwarcie przekopu uroczyste. A dlaczego ja tam nie mogę podpłynąć?
Chociażby ze względu na to, że to uroczystość i
nie,
pewnie
nie zgadzam się, ale przepraszam,
będą tam VIP-y, urząd pewnie tam będzie musiał to zabezpieczyć, media pewnie będą miały ten sam problem,
dobrze, ale,
żeby stanąć z boku.
Ale to jest z moich podatków, dlaczego ja, to niech ktoś mnie wcześniej sprawdzi, bardzo proszę, dlaczego ja nie mogę tam podpłynąć, mam zakaz. To jest z naszych wspólnych pieniędzy, dlaczego mamy ograniczony dostęp. No dobrze, no niech będzie 18, ale dlaczego nie zrobić ogólnonarodowej parady?
I przepłynięcia
z jednej strony na drugą stronę. Dlaczego w tym dniu nie przeszyzować z zalewu na Bałtyk, z Bałtyku tu, pokazać światu, zrobiliśmy to, to jest nasze, polskie, Polacy to zrobili.
Te porty nadzalewowe, one są przygotowane, pogłębione, infrastruktura, bo we Fromborku coś jest, remont.
Nie remont, tylko jest przebudowa całego portu.
Celem tej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności Elbląga i portu w tym mieście, a także innych portów Zalewu Wiślanego. Znacząco o prawie 100 km skróci się szlak wodny na Bałtyk, obecnie prowadzący przez Cieśninę Piławską. Wyjątkowe spotkanie odbyło się kilka dni temu na Darze Pomorza. 30 studentów i byłych członków załogi sprzed 50 lat, która wygrała zwycięskie regaty Operation Sail w 1972 roku w Anglii, stanęło do wspólnej fotografii na pokładzie tej fregaty, pełniącej obecnie funkcję statku muzeum.
Kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski. No w tym czasie, jak to się odbywał ten rejs, byłem studentem drugiego roku Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej. Minęło 50 lat. Właściwie minęło jak taki błysk. No ja muszę się tu pochwalić, bo mam na przykład mnóstwo pamiątek z 50. Moja mama zbierała. Gazety mam, zdjęcia. No i mam ten sławny zegarek, który otrzymałem. Tutaj nazwę otrzymał. Zresztą ten kolega, co tu siedział, ma go na ręku w tej chwili.
To jest zegarek, który otrzymaliście?
Na koniec rejsu jako nagroda dla 10 studentów.
Gdzieś tam trzeba było wystawić reprezentację. Studenci reprezentanci od pana ministra otrzymywali taki właśnie zegarek, który ma na odwrocie wygrawerowany pamiątkowy napis, że to jest...
Co tu jest napisane?
Dar Pomorza, Operation Sail 1972. To
jest wygrawerowane. Pamięta pan jakiś szczególny moment po starcie albo po przekroczeniu mety?
Ten start sam, tak jak tu koledzy zresztą mówili, na pewno nie był takim wielkim sukcesem, bo był bardzo słaby wiatr.
Byliście faworytem.
No, wie pani, faworytem nie byliśmy, ale my żeśmy się tak, nie byliśmy tacy butni, jak byli Amerykanie czy Niemcy. Bo wie pan, wypowiedzi tego kapitana Ziegla, który wiedział wszystko, a potem porwał żagle i został zupełnie w tyle. My byliśmy, tak się mówi, że tu marynarka wojenna, że tu Coast Guard. Natomiast my byliśmy po 4-miesięcznym długim rejsie na Morze Karaibskie. I to przygotowanie rzeczywiście było, była to bardzo zgrana według mnie załoga w tym czasie. Sama meta była taką szokująca. Ja dopiero się po latach, po chyba po 40-45 latach, jak dostałem film właśnie Kapitan, gdzie usłyszałem, że myśmy wygrali 4 minuty przed Gorszwokiem. To był dla mnie szok. Do dzisiaj to wspominam jako no, duży wyczyn, a najważniejsze było to, że otworzyło to drogę dla Polski, no bo za 2 lata tu w Gdyni odbyły się regaty. Jakby nie było zwycięstwa, tych regat by nie było. I z lotu żeglowców.
Arleta Gołąska, kustoszka statku Muzeum Dar Pomorza.
Panowie rozmawiają, nierzadko z łezką w oku podchodzą do siebie, nierzadko podchodzą do wspólnych zdjęć, na które patrzą. To są zdjęcia sprzed 50 lat. I oni siebie tutaj rozpoznają, chociaż nie wszyscy i nie do końca wiedzą, kto robił zdjęcie, ale robi to wrażenie. Jak to się stało, że pani wpadła na ten pomysł, żeby ich tutaj wszystkich zebrać po tylu latach i udało się?
To jest związane z tym, że mam jakby taką świadomość, że pamięć ucieka, że zapominamy o pewnych rzeczach. Ludzie odchodzą, więc stwierdziłam, że to jest dobry moment, żeby nagrać ich wspomnienia, nagrać ich emocje też, które temu towarzyszą. I bardzo mi zależało na tym, żeby dotrzeć do jak najszerszej grupy uczestników tego rejsu. Wydaje mi się, że osiągnęłam ten sukces, znaczy osiągnęłam ten cel, który chciałam mieć.
W 100%, patrząc na nich, na to, co się tutaj dzieje, w 100%.
Dziękuję pięknie. Bardzo mi zależało, żeby panowie przyjechali na Dar Pomorza i tutaj podzielili się swoimi wspomnieniami. Myślę, że to wyszło też całkiem nieźle, muszę przyznać, nieskromnie. Panowie bardzo chętnie opowiadali o tym, co się wydarzyło. Każdy z nich jakby uczestniczył w tym samym wydarzeniu, ale troszeczkę inne rzeczy bardziej utkwiły im w pamięci, coś innego zapamiętali. Przez to te wspomnienia są bardzo ciekawe. A przyznam, że takim bonusem było to, że panowie przynieśli pamiątki związane z tymi regatami. Część tych pamiątek zostało u nas w muzeum. Co więcej, panowie przynieśli nam też dużo zdjęć. Okazało się, że bardzo dużo uczestników miało aparaty, co w latach 70. nie było takie oczywiste. Pozyskaliśmy do muzeum ponad 200 unikatowych zdjęć. Nigdzie wcześniej nie publikowanych, więc też...
Gratulacje.
Dziękuję.
A wśród tych pamiątek, co przynieśli? Bo ja przed chwilą miałam okazję oglądać zegarek na ręku jednego z uczestników.
Dostaliśmy różnego rodzaju pamiątki, gadżety, które były wręczane studentom podczas tych imprez, ale też dostaliśmy bardzo, bardzo piękną pamiątkę, wzruszającą. Komuś by się wydawało książka z wycinkami gazet. Pełen album właśnie wycinków dotyczących operacji Żagiel z różnych gazet. Ja byłam zachwycona tą ilością tych wycinków, natomiast pan Kotunia, który mi przekazywał ten album, powiedział, że te wycinki zrobił jego ojciec. Dla niego. I po jakimś czasie po prostu przekazał mu ten album. To jest no, piękna historia.
Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Port Gdynia obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. 23 września 1922 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Ta data uznawana jest za jego formalny początek. Jednak tak naprawdę prace nad powstaniem portu zaczęły się znacznie wcześniej. Były owocem działania przedstawicieli polskiego rządu po ponownym uzyskaniu przez Polskę dostępu do morza. Obecnie prezesem zarządu portu Gdynia jest Jacek Sadaj. Ostatnio rozmawiałam z nim przy nowym terminalu Stena Line w Gdyni, gdy na linię Karlskrona wprowadzano nowy prom.
Traktujemy to jako olbrzymi prezent na stulecie portu. Z jednej strony to my przekazaliśmy Stenie Line wielki prezent w postaci nowego, nowoczesnego terminala, ale z drugiej strony Stena wykorzystała to doskonale, dotrzymując obietnicy, wprowadzając już dzisiaj największą jednostkę, najnowocześniejszą najliczniejszą jednostkę na linii Polska-Szwecja i niebawem słyszymy o kolejnej jednostce, która uzupełni ten kierunek. W związku z tym jesteśmy bardzo zadowoleni, szczególnie jak pani wspomniała, że dzieje się to właśnie w czasie naszego stulecia.
Ile już ten czasu terminal obsługuje promy? Od kiedy tutaj działacie?
Rzeczywiście już w zeszłym roku terminal i prace budowlane zostały skończone. Od kilku miesięcy Stena testuje, ale już nie tylko testuje, bo regularnie korzysta z linii jednostkami, które do tej pory pływały ze starego terminala. W związku z tym terminal został już przetestowany, sprawdzony i cieszy się popularnością wśród zarówno kierowców ciężarówek, ale też turystów, którzy mają dużo bliżej do centrum miasta. W związku z tym ta lokalizacja jest dużo atrakcyjniejsza z wielu punktów widzenia.
To jest na razie operator szwedzki. Jakie plany? Może jakieś inne nazwy się pojawią?
To prawda. Wiadomo, że w postępowaniu przetargowym na korzystanie z publicznego terminala wyłonione zostały dwa podmioty. Stena Line już w tej chwili aktywnie korzysta z tego terminala. Drugi operator pozostawia swoją decyzję pewnym biznesowym zdarzeniom. Natomiast nie ukrywam, że jest duże zainteresowanie również innych podmiotów, więc jestem przekonany, że tych promów z Gdyni będzie wypływało więcej.
A panie profesorze, tak na koniec jeszcze, dzisiaj wielkie uroczyste nadanie imienia promowi, a skupmy się na tym, co w porcie, jakie plany na najbliższy rok, na najbliższe pół roku może, tak? Nie wybiegajmy w przyszłość, choć pewnie pan musi to jako szef portu robić, ale co w tym roku jeszcze może, tak?
Stoimy właśnie z panią redaktor na nabrzeżu i możemy obserwować, że ten port żyje. Żyje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W tej chwili wpłynął do terminala kontenerowego olbrzymi kontenerowiec, ale żeby te jednostki mogły wpływać, żeby port mógł się dalej rozwijać, realizujemy bardzo dużo różnych inwestycji. Największą inwestycją jest pogłębianie basenów portowych do 16 metrów. Ale to nie tylko to. Dbamy o wszystkie inne ładunki. Dzisiaj oczywiście dbamy o węgiel, który musi być rozładowywany w porcie i te działania są mocno zintensyfikowane, ale prowadzimy również postępowania przetargowe na terminal zbożowy, który przez najbliższe 2 lata będzie przechodził dużą reorganizację, dzięki czemu utrzymamy, tak jak mówimy, palmę zwycięstwa, jeżeli chodzi o ilości przeładunków zboża w porcie Gdynia, którego już dzisiaj, jak wiadomo, przeładujemy najwięcej i tak będzie się działo w kolejnych dziesięcioleciach.
Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Anna Rębas. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.